Szatan. Szkoda, że jeżeli tak możemy nazwać, konferencja zbliża się do końca, bo ja się coraz bardziej rozsmakowałem w tej społeczności. I tak mi się chciałoby jeszcze, żeby to dopiero był początek. To jest takie piękne w moim życiu, że kiedy się odłączę od stresów dnia codziennego, od tego styku pracy z ludźmi i tak dalej, napiętych, trudnych sytuacji, kiedy wyciszamy się przed Panem i tak by się chciało pozostać, tę atmosferę jak gdyby zatrzymać, ale musimy wrócić do domu, takie jest nasze życie. Ale niekiedy to, co tutaj bierzemy, czym się tu napełniamy, to, co Duch Święty nam chce włożyć w nasze serca, to ma wystarczyć nam tak, jak te spotkania z Bogiem Abrahama, kiedy Bóg do niego przyszedł i przemówił, a potem wiele lat milczał, ale on szedł w wierze. To nie było tak, jak niektórzy sobie życzą: Panie, ja dzisiaj chcę, jutro chcę, ja ściągnę Ducha Świętego i już, o, coś dzisiaj nie tak było, bo tu było za mało wesoło, no to podkręćmy decybeli, może będzie lepiej. Bo jakoś tak inaczej, bo coś tak jakby brakowało nam czegoś, to zróbmy coś, żeby nie było tak drętwo. Warto czekać na Ducha Świętego, choćby niekiedy długo. Ale gdy On przyjdzie, to powali nas z nóg, a to, co uczyni w naszym sercu, to pozostanie na wiele lat w pamięci, że Bóg do mnie przyszedł z mocą i chwałą. Nie szukajmy płytych doświadczeń. Doświadczeń, które szybko mijają, tak jak przychodzą. Niekiedy ludzie młodzi wracają z konferencji, mówią: ściągnęliśmy Ducha Świętego. Ja mówię: co za sztuka, ja tego nie umiem robić. Jak wy to zrobiliście? Ducha ściągliście, macie jakiś szczególny przywilej albo autorytet. Gdzie jest napisane, że ktoś ściągnął Ducha Świętego? To jest błędne. Duch Święty czeka w każdym miejscu, kiedy przyjdzie lud Boży, aby tam być. Jego nie trzeba ściągać. On czeka na człowieka. Czy nie tak? On przychodzi do zgromadzenia, zanim zgromadzenie się zacznie, aby wypełnić to zgromadzenie swoją obecnością. I to pukanie się odzywa. Jeśli byś usłyszał, otwórz drzwi. To my nie szukamy Jezusa. O, On nas szuka. Odnośnie tego ojcostwa dodam jeszcze, że Bóg w cudowny sposób wziął odpowiedzialność za to, co uczynił. Uczynił, stworzył człowieka i ktoś by powiedział filozoficznie, to tak niedoskonale mu to wyszło. Bo go nie zaprogramował odpowiednio, bo mu się zwichnął, wymknął mu się spod kontroli człowiek i poszedł w otchłań, czyli w grzech. Jakiś to był projekt niedoskonały, no a jak jest doskonały Bóg, skoro mu to nie wyszło? Ludzie tak próbują kombinować w tym. Ale jako Ojciec Niebieski wziął pełną odpowiedzialność za swoje stworzenie. Stwarzają mu wszelkie możliwości egzystencji. To nie był ten typ ojca, który chciał bez racji tego, że go stać na to, zabezpieczył ludzi, dzieciom swoją świetlaną przyszłość. Te dzieci bogatych ludzi nie muszą nic robić, ani nic, jeszcze im najmą niańkę, żeby za nich prać, sprzątać i tak dalej. Oni nie tkną się żadnej roboty i rosną na takich ludzi, którzy nie wiem do czego ich później przyłączyć, przystosować. Bo ich stać, bo oni są bogaci. Ale nasz Ojciec Niebieski, tak bardzo bogaty, dał konkretne zadanie człowiekowi w sadzie Eden. Ty masz pracować. Masz być w tym miejscu, w tym obrębie mojej chwały, ale masz pracować. Jego zadanie było pracować. On miał na zadanie określać imiona zwierzętom, doglądać tego. Był tam jako ten najwyższy pomiędzy wszystkimi stworzeniami. To było zadanie człowieka. I każdy mądry ojciec, chociaż go stać na to, aby zabezpieczyć dzieciom wszystko, wie, że trzeba ich uczyć pracy. Wie, że trzeba ich uczyć pracy, aby wrośli normalnych ludzi. I może dlatego to starsze pokolenie jest takie bardziej konkretne, chociaż nie powiem, że młodzi nie są konkretni, żeby mnie nie zrozumieli, ale są zdolni przenieść wiele psychicznych obciążeń, bo rosli w trudnych warunkach. Nie jest mi obce spieszyć się przy misce z jedzeniem, aby mi nie brakło, bo inni się spieszyli. Bo każdy miał apetyt, to trzeba było się spieszyć, bo można by było stać od miski głodnym.
Tak.
Ale to, co wziąłem z dzieciństwa, to było tak piękne. Mogłem wzrastać w poczuciu tej Bożej łaski. To było tak cudowne i dlatego, kiedy myślę o ojcostwie, to także i mam swego ojca na myśli i myślę, że to jest jakieś takie porównanie, ponieważ apostoł Paweł mówi, że wszelkie ojcostwo, jakie jest na ziemi, bierze swoje imię od Ojca w niebie. Ten przykład i priorytet. I to nie ja martwiłem się o swoje życie. To nie ja myślałem o tym, w czym ja będę się ubierał, skąd buty wezmę, nie. To było wszystko mi zupełnie jak gdyby odległe. Ja miałem na zadanie bawić się, pracować i tak dalej. O tym myślał mój ojciec. To było jego zadanie, jego rola. I dlatego, kiedy mówimy o Bogu Ojcu, wiedzmy o tym, że jego pragnieniem jest wypełniać Kościół błogosławieństwem i łaską. Być tam, udzielać im ducha ponad miarę. To nasze serca są często zamknięte. To my nie jesteśmy czasami gotowi wziąć to, co On ma dla nas. A ma takie bogactwo, nieskończone bogactwo. Dlatego, kiedy Paweł przebudzony w swoim sercu i duchu, gdy mówi o Chrystusie, to mówi, że ja wymalowałem obraz Jezusa przed oczyma waszymi. I mówi, że moja Ewangelia to nie jest pochodzenia ludzkiego. Ja się nie nauczyłem. On nie chodził do braci w Jerozolimie, aby się uczyć Ewangelii. On ją wziął jako objawienie Boże. On był Ewangelią. Ty jesteś Ewangelią. Jeżeli Duch Święty Ciebie pobudza i żyjesz w łasce Bożej. Jeżeli coś jest nie tak, to jesteśmy czym? Zaprzeczeniem Ewangelii. I dlatego łaska Boża dzisiaj, która tak obfituje, zachęca mnie do tego, aby głosić dla Kościoła przesłanie. Bóg jest dobry. Nie czekaj, aż jeżeli On zechce, to Cię wypełni. Ty zechciej się wypełnić. On jest gotowy tutaj, aby to czynić. Prawdziwą rozkoszą jest dla Pana wypełniać Kościół swoją łaską, bo to jest Ojciec, który jest zdolny i mocny ogarnąć wszystkie swoje dzieci i znaje po imieniu i włosy ich policzył. To jest cudowne. Kiedy byłem któreś kolejny w szpitalu, przychodzi rodzina, żona, odwiedza mnie i moja córeczka siada koło mnie i mówi tak, tato, a co z nami teraz będzie? A czego ty się pytasz? Jesteś chory? Nie wiadomo, czy byś pracował? A co my będziemy jeść? A ja mówię, wiesz, ja mam Ojca w niebie. Nie potrafię ci na to odpowiedzieć, ale wiem, że ja mam Ojca w niebie, który wie, jak to zaradzić temu. Można byłoby wiele o tym mówić, jakie były bogate doświadczenia duchowe na tle tej choroby. Ale to już jest sprawa między mną a Panem, który różnorako prowadzi człowieka, by go kształtować. Jak udzielał mi lekcji i mądrości w tym. Kiedy powiedziałem sobie, Boże, ja już nie nadaję się ani do pracy, do niczego. I w ten czas Bóg mi pokazał Jakuba, który mocował się z aniołem w potoku jabłek. Wyszedł z tego potoku jako inwalida z wychniętym biodrem. Już nigdy Jakub nie był rączym młodym człowiekiem czy silnym, który mógł pracować. To stał się kaleką, ale jego duchowe życie od tego momentu się zaczęło prawdziwie, bo on mocował się z Panem. I mówi, nie puśćcie cię, aż ci będziesz mnie błogosławił. I tak naprawdę wszystko zaczęło się wtęcać do potoku jabłek w jego życiu. To był inny człowiek. On już nie mógł podążać za stadami, on nie mógł już tak chodzić. On utykał i kuślawy był na swoim biodrze, ale jego duchowe doświadczenia naprawdę zaczęły się dziać w ten czas, kiedy on stał się człowiekiem tak bardzo upośledzonym w ciele. I Duch Święty mu mówi, nie martw się o tym, Bóg wie, co ci jest potrzebne. Bóg wie, co ci jest potrzebne. A tak mi się rozchodził Kościół. A ktoś powie, no dobrze, a jaki model Kościoła preferujesz? Chrystusowy model Kościoła. Amen. Ileż to razy przyjeżdżali stąd i zewsząd, nie? I brat też ryzykował, bo może jakiś nowy model Kościoła wam przywiozę. Nie, ja nie mam żadnego modelu, nowego modelu Kościoła. Aczkolwiek znam ludzi, którzy tak bardzo chcieli, aby Kościół był zupełnie inny niż taki, jaki oni zastali. I mówię, to trzeba zmienić, to jest kostniałe, to jest tamto. Ja mówię, Boże, nam nie potrzeba nowych modeli, nam potrzeba Ducha Twojego. A On wie, co trzeba czynić w Kościele. Nam nie potrzeba zbyt dużo nowych wizji, co nie znaczy, że nam w ogóle nie potrzebna wizji. Ale gdybyśmy tak za każdą poszli, to mielibyśmy nieciekawi chyba w Kościele. Dzięki Bogu za mężów, za siostry, którzy mieli jak gdyby to staranie o Kościół i modlili się o to Boże prowadzenie, co czynić w Kościele. Jak czynić, aby zachować ten Boży obraz Kościoła. I dlatego kiedyś Bóg mi dał takie słowo, które chcę się dzielić, jeżeli macie jeszcze cierpliwość słuchać. A tak notabene, jak sobie wyobrażacie takie święto w Izraelu, na które Bóg im nakazał 7 dni świętować? Oni mieli się zejść, 7 dni świętować, wielbić Pana. No jeszcze dzień, 2, no 3, no może 4, ale 7 dni pod rząd świętować? Ja nie wiem, czy bylibyśmy gotowi dzisiaj wziąć sobie wolne urlopy i tak dalej, 7 dni pod rząd, spotykać się i to ze swoim prowiantem, z domu sobie przynieść i 7 dni świętować, bo tak Bóg chce. Kiedy w moim zborze ktoś powiedział mi, ty Aleksander, ty się nigdy nie potrafisz w tych 2 godzinach zmieścić, jak prowadzić nabożeństwo. Bo jeszcze bym chciał, żebyśmy śpiewali, a jeszcze modlitwę zrobić, a jeszcze są ludzie w potrzebie. Ja mówię, a gdzie ty się spieszysz? Cały tydzień się spieszysz. A 11:05 już się wierci w ławce, już mu za dużo, już co chwilę patrzę tak, żeby ja zauważył, że to już jest chyba po czasie. Gdzie się spieszysz? Stój przed Panem, szukaj Go, abyś miał siłę na cały tydzień. Abyś miał przeżycia, które Ci pozwolą przetrwać wiele pokuszeń. A ten, który się spieszył, jak mu ludzie narwali marchewki z jego działki, to schwycił tego człowieka, to go mało nie pobił. Taki nerwowy, bo mu marchewkę pozrywali na jego działce. Ja mówię, nie spiesz się, szukaj Pana, żeby był cierpliwy. Jaki model Kościoła? Spróbujmy otworzyć Boże Słowo. Jeżeli ktoś słyszał to słowo, ja nie sądzę, że ja go w dosłownym stopniu będę tak samo zwiastował, jak w Woli Piotrowie na konferencji, ale jakieś główne myśli z tego zaczerpniemy i przepraszam. To jest list apostoła Pawła do Tymoteusza, 1 list Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, 14-15 werset. 1 list świętego Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, 14-15 werset. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdą do ciebie, gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Ja sądzę, że każdy pastor głęboko zabiega o tę łaskę od Pana, by wiedział, jak ma postępować w Bożym domu. Ja też chciałbym wiedzieć, jak ja mam postępować w Bożym domu, aby to było najbardziej względem Bożego oczekiwania. Wiemy, że tak różnorodne są potrzeby i tak różnorodne style są w kościołach, że może czasami nawet zapytamy się, czy to w ogóle Bóg jest, jak gdyby w tym ma upodobanie. I ja mam na to taką odpowiedź. Gdy niedawno miałem rocznicę 30-lecie ślubu, no i mieliśmy gości takich. A wiecie, jak goście przychodzą? Przynoszą kwiaty, jakieś prezenty. No i a niewiasty jak niewiastę. Coś im w domu brakuje. I tak sobie myślą, a jeżeli komuś by na myśl przyszło akurat mi kupić to, czego ja chcę. Jeżeli się trafi osoba, która jak gdyby, nie wiem, z przeczucia czy jak, trafiła na ten prezent i kupiła to, to co myślicie, jak jest, jaką ma radość i satysfakcję ten, który przyjmuje ten prezent? Powie, tyś trafił czy trafiła w same sedno moich oczekiwań. Co wcale nie znaczy, że te inne są mniej wartościowe. I nasza służba przed Bogiem ma tę cechę, to nie znaczy, że inne są w ogóle bezwartościowe, ale rozchodzi się o to, aby to, co my czynimy, było najbliżej Bożego serca. Było najbliżej Bożego serca. Abyśmy to czynili, czego On najbardziej chce jako Ojciec. On wszystkich rozumie i wszystko to, w jaki sposób ogarnia, tylko Jemu wiadomo, jak ogarnia, ale jakby było Mu cudownie radośnie, gdyby do tej czaszy wonności przybyło tej najlepszej wonności. Najlepszej wonności. Aby się tam ona znalazła, by Kościół, który Mu służy, czynił to, co jest najbliżej Jego oczekiwania jako niebieskiego Ojca. Powiedziałby, to są dzieci, które najbardziej rozumią moje oczekiwanie. A te inne też są cenne. Może nie aż tak. A ludziom się wydaje, że zrobią same najlepsze rzeczy i trafiają w piątkę z tym, co robią. Apostoł Paweł mówi tak, ja chcę, żebyś ty wiedział, jak ty masz się zachowywać w tym kościele swoim. I ja nie sądzę, że to jego pragnienie koncentrowało się na tym, że dla przykładu, ludzie mają siedzieć 2 godziny w zborze, a nie ruszyć nogą. Albo, że zabroń zborownikom przed nabożeństwem rozmawiać, chyba, że się modlą. Albo jeszcze coś innego, zabroń im to i to, jeżeli to wszystko poukładasz właściwie, a oni cię posłuchają, to będziesz wiedział, jak się masz zachowywać. To będzie właśnie to, o co chodzi. Tak wielu ludzi próbowało tak, jak gdyby skoncentrować służbę Bożą na takich mniej istotnych rzeczach, zapominając, że są bardziej wielkie, zniosłe rzeczy do czynienia w Kościele. Ich służba ograniczała się do tego, znam takiego diakona, którego służba się w zasadzie koncentrowała na tym, że od czasu do czasu wygłosił kazanie, a potem po nabożeństwie to tą siostrę, to tą, słuchaj, ty musisz to sobą zrobić, bo ty nie wyglądasz jak chrześcijanka. I tak po kolei, jeżeli trafił na osobę, która była drugi raz w zborze, już tam 2 osoby więcej nie było. Mój jakiś człowiek mi się czepił i coś chciał ode mnie. Bo on się czuł odpowiedzialny za Kościół, ale przecież nie o to chodziło, żeby on chodził ludziom, poprawiał krawaty, czy zdejmował, nakładał chustki. Jego powołanie nie na tym się miało koncentrować. On jako osoba powołana, on miał swoją postawą przybliżyć ludziom niezbawionym tę realność w Chrystusie Jezusie. To była jego służba, do której on powinien się przymierzyć. I ktoś by pomyślał, że to chodziło o te takie mniej istotne rzeczy, a więc dla niektórych bardzo istotne rzeczy. Mieliśmy zaproszonych gości raz z Ukrainy i pierwszą rzeczą, która po nabożeństwie wynikła z rozmowy, bracie, a czego wy to tak dopuściliście do tego, że to tyle kobiet w spodniach przyszło do zboru? A czego wyście dopuścili do tego, że tam ten muzyk tak tam trochę za ostro dawał? A jak wy to tak zrobiliście? Mój bracie, jesteś raz w zborze, przyjechałeś jako gość, daj sobie spokój. Cokolwiek myślisz, zabierz to sobie do domu. Pozwól tym ludziom, którzy tutaj są, żeby ich Pan prowadził. I niech oni się uczą od Pana. A swoje spostrzeżenie, jakie masz, może dla ciebie są istotne, ale nie wszystko wiesz. I na pewno nie o to chodzi, abyśmy w ślad za tym słowem, do którego zachęcał Paweł Tymoteusza, aby on wiedział, co on ma w Kościele robić. Wizja Pawła, wizja Kościoła, no właśnie, jaka była? Ktoś powie, no taka, jak Yonggi Cho dzisiaj prezentuje. A ktoś powie, nie, to była taka wizja, jaką ma brat Sunday w Kijowie. A ktoś powie, nie, to jest taka wizja, jak tu u nas na wsi nasi bracia od zarania wprowadzili. My tak do dnia dzisiejszego, my nie mamy zegarka, my nie mamy radia, my nie mamy muzyki, my nic nie mamy. To jest wizja Bożego Kościoła. I gdyby zrobić taką konferencję z tych braci, wiecie co? Ta konferencja by... Nie jak ona by wyglądała, ale... Oni by wyszli wszyscy ze swoimi zdaniami, co najmniej jeszcze poróżnieni. Bo każdy z nich by miał swoją wizję Kościoła. A więc co miał robić Tymoteusz w tym Kościele? Który co? A dlaczego to było tak ważne? Dlaczego tak było ważne to dla Pawła, żeby on wiedział? Przyznam się, że ja też chciałbym wiedzieć, jak ja mam się w Kościele sprawować. Nie dlatego, jak ja mam mówić, ale co ja mam wnosić, czego Bóg oczekuje. Po części Duch Święty nam tłumaczy, czego oczekuje, tylko nie zawsze jesteśmy gotowi Jego posłuchać. Dać posłuch temu, co Duch Święty mówi do naszego serca. Przypominam sobie taką scenę w nawiązaniu, że wiem, jak się mam zachowywać w kościele. Jesteśmy w Kijowie na konferencji. W czasie przerwy obiadowej poszliśmy do McDonalda coś zjeść. I tak lider, który nas prowadził, to była kobieta, ona się opiekowała polską grupą, przy okazji pokazała nam nieco Kijów i ona nas doprowadziła do tej jadłodajni i tam siedzimy przy stoliku i jemy sobie obiad. I w tym momencie starsza niewiasta, taka już no może 70-letnia, chciała przebiec przed ruchliwą ulicę i niedobrze popatrzyła w lewo i kiedy ona wybiegła na ulicę, auto ją uderzyło i ona niosąc koszyk zakupu, to się wszystko rozsypało, należy no nieruchoma na ziemi i zaraz sygnał, pisk opon i cały sznur samochodów i ludzie przerażeni, nie wiedzą co mają poczuć, bo człowiek zginął na ich oczach. A ta młoda niewiasta, liderka wstała na nogi, ja kaznodzieja, nie wiedział co ja miał zrobić w tym momencie, a ona wstała na nogi, wyciąga swoją rękę i woła głośno, w imieniu Jezusa wzywam pomocy dla niej, w imieniu Jezusa wzywam pomocy, Jezu przyjdzie z pomocą. To była osoba, która widziała, jak się ma zachowywać w kościele. A ja sobie myślę, Boże, a kto ja jestem? Kaznodzieja czasami nawet gdzieś tu i ówdzie głosi. I ja nie wiedziałem, co ja mam zrobić w tym momencie. Ja strwożony stoję i patrzę, co się dalej będzie działo. I byłem zastydzony tą młodą liderką, tą niewiastą. I o taką służbę chodzi, abyśmy wiedzieli, co trzeba zrobić, kiedy jest taka czy inna sytuacja, jak się zachować, co, jak się modlić, co czynić w danym momencie, co głosić, jak głosić, aby co? Aby Kościół, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną wszelkiej prawdy. Jeżeli mówimy o prawdzie, to Kościół jest miejscem, gdzie Boża prawda w pełni się objawia. Jego duch w pełni przebywa i jego obecność egzystuje. Paweł widział Kościół jako miejsce, gdzie Duch Święty przychodzi, a On jest filarem Bożej prawdy. Dlatego tak trzeba wiedzieć, jakże w tym Kościele trzeba się zachowywać. Nie jak się nauczyć, ale być otwartym, aby wiedzieć, co w danym momencie zrobić, czego Duch Święty chce. Czego Duch Święty chce. Powiedziałem to na pierwszym kazaniu, że myśmy się przyzwyczaili, że w nabożeństwie powinno być co najmniej śpiew, modlitwa, kazanie. Jeżeli czegoś braknie, to powiedzą, bracie, ty chyba zapomniałeś. A jeszcze o kolekcie, żebyś nie zapomniał. Ale zapomniałeś o śpiewaniu przecież. Ale modlitwy Ojcze nasz na koniec nie było. Jak to tak możesz tak nabożeństwo zakończyć? Wszystko jest bardzo dobre, to wszystko jest potrzebne. Ale to nie może się tak stać liturgicznie sztywne, że to musi być. Pewnego razu pastor przychodzi na popołudniowe nabożeństwo i mówi tak, czuję dzisiaj, że mam zupełnie zrobić coś innego. Nabożeństwo jak nabożeństwo. Przychodzimy, nie wiemy, co my mamy czynić. Wiemy, że będzie kazanie jedno, będzie jedno dłuższe kazanie, będzie śpiew, modlitwa. To wiemy, że tak na pewno będzie. Ale czego Bóg więcej od nas oczekuje, tego nie wiemy, ale Duch Święty wie, co trzeba zrobić. I on mówi ten czas tak, ja czuję, że ja mam podjąć do jednej osoby i z nią się modlić. I od tego zacznę dzisiejsze nabożeństwo. Gdy on podszedł do tej osoby i zaczął prorokować do niej. I Duch Święty tak wyzwolił taką atmosferę, że tak się zrobiło cudownie na nabożeństwie. I podszedł do nas do następnej. Ludzie nawzajem się modlili. Jeden drugiego objmował, błogosławił. I to nabożeństwo prawie całą godzinę upłynęło na modlitwie. I w ten czas mówi tak, no słuchajcie kochani, dzisiaj już nie będziemy głosić kazania. Podziękujmy Bogu za to, cośmy dzisiaj mieli. Dlaczego? Bo on przyszedł z otwartym sercem i on wiedział, co dzisiaj trzeba w tym kościele zrobić. Chciałbym, aby taka atmosfera Boża mogła panować ciągle w Kościele. Aby siedzący ludzie w ławcach byli przedmiotem Bożego zainteresowania i błogosławieństwa. Aby ktoś do nich mógł podejść i ich błogosławić w imieniu Jezusa. Tego czy tego, bo ktoś tam siedzi z trwożonym sercem i nie wie, co ma w życiu począć, jaką decyzję podjąć. Nie wie, co ma zrobić ze sobą, nie wie, co jutro ma zrobić. Nie wie, co począć z dzieckiem, nie wie, co z chorobą począć. Nie wie, co z mężem począć, nie wie, co dalej będzie. Co czynić dalej. I ten Duch Święty mówi, idź i powiedz tej osobie, tak, a tak. I to jest ten element, żywy element w Kościele, który jakże inaczej czasami powoduje w tej naszej ułożonej, powiedzmy, liturgii wchodzi z czymś bardzo oryginalnym i bardzo stanowczym. Jakże cenię to sobie, że Bóg ma takich ludzi, na których spoczywa to Boże oko i oni mają to Boże obdarowanie. Mówi, słuchaj ty, Bóg ciebie dzisiaj chce obdarzyć błogosławieństwem. Wyjdź, będę się z tobą modlił. Mówi, tak. Byłem młodym chłopcem, miałem 18 lat, pojechałem do Opola i na takim zwykłym nabożeństwie domowym, powiedzmy, na takiej grupce domowej uklękliśmy się modlić i pewna osoba zaczyna prorokować do mnie, do mojego życia. Po raz pierwszy w życiu ja słyszałem proroctwo do mnie, chociaż później wiele razy słyszałem. I ona otwiera usta i mówi do mnie w imieniu Jezusa. Mówię do ciebie, synu mój. A do mnie jakby ktoś podłączył prąd w tym momencie. Ja nie mogę ustać na kolanach, trząsłem się cały. I ona wstała z kolan i wszyscy stali z mnie. Ona mówi, ciekawe, do kogo dzisiaj Bóg przemówił. A ja mówię, do mnie. To było do mnie. I chociaż Bóg mi zwrócił dużo uwag odnośnie mojego życia, bo taki był czas, kiedy trzeba było takie uwagi mi czynić. Ale coś pięknego było w tym. Mówi, zaczął napomnienie, wiecie od czego? Synu mój! Gdyby zaczął, ty wiesz, ty jesteś chrześcijaninem takim... Ja widzę, co ty robisz. Znam twoje drogi. Zakrył to łaską wszystko, a zaczął słowa, synu mój, a potem już mówić cokolwiek mógł. Ale ja się czułem szczęśliwy, bo on mnie nazwał synem swoim. I jak ojciec doskonały w niebie udzielił mi lekcji. Ale to było cudowne. On najpierw mnie ogarnął tym stwierdzeniem, synu mój. A potem... powiedział mi, co mi miał powiedzieć. I to było takie cudowne. I w takim kościele chciałbym przebywać, egzystować, służyć, gdzie Boża obecność przejawia się w całej pełni, gdzie to nie staje się jakimś historycznym wspomnieniem, jakimś doświadczeniem, którego wygrzebujemy z pamięci swojej, ale coś, co jest i egzystuje. Dzisiaj mieliśmy dowód tego, kiedy Pan przemówił do kogoś. A ja byłem taki zazdrosny, myślę, Panie, ja też bym chciał, żeby to było do mnie. Kto by nie chciał z nas, żeby to było do mnie? Taka obietnica, że będzie nas prowadził aż do końca, że On o nas wszystko wie i zna nasze myśli i życie, które ukształtował w planie swoim przed założeniem świata? Halleluja! On jest żywy! Dlatego chcę, mówię do tym, abyś wiedział, co w tym kościele masz robić, gdy mnie nie będzie. Byłem zaproszony raz do posługi. Nie będę mówił, gdzie. Nie ma to może znaczenia większego, chociaż bałem się tam jechać z różnych powodów. Ale sługiwałem tak, jak potrafiłem, to, co mi Bóg włożył na serce i potem wszystkim lider zespołu uwielbiającego, a to było takie miejsce, gdzie to uwielbianie takie ponoć miało być wzorcowe, jeżeli tak mogę użyć tego słowa, bynajmniej tak to było spostrzegane, no to mówił, no to skoro było tyle mowy o radości, skoro tak na tym miejscu to słowo nas zachęcało do radości, to dajmy wyraz temu teraz. I teraz zrobimy taką rzecz, wszystkie krzesła na bok, wszyscy ludzie wychodzą tutaj do środka i zróbmy takie koło i będziemy tańczyć i teraz będziemy Boga wielbić, dając wyraz Bożej radości, która w naszych sercach. Ja sobie myślę, Boże, ja się nie oddaję do tego kółka. Jakaś starsza osoba została z tyłu i ja siedzący tu z boku, który już nie siedziałem, bo krzesła pozabierali, stałem zdziwiony tym, co się dzieje. I tak sobie myślę, Boże, wcale ja nie miałem na uwadze takiego rodzaju radości, żeby ona akurat tak się teraz w tym momencie przejawiła. No i oczywiście ktoś podszedł, tą starszą siostrę wziął pod pachę, mówi, chodź do kółka. Do mnie jakoś nikt nie podszedł. Bo byłby kłopot, ja nie wiedziałbym, co mam zrobić, czy oponować, czy raczej bym powiedział, dziękuję, ja w tym kółku jakoś nie umiem się odnaleźć. Jest mi to jakoś co najmniej nieczytelne. I tak stałem, cały zbór się radował w takich pląsach, a ja byłem zdziwiony i jak gdyby zablokowany. I w ten czas przychodzi mi głos z nieba, którego słyszałem bardzo wyraźnie, do 2 lat tego zboru tutaj nie będzie w tym miejscu. Byłem zszokowany i przerażony. Struchlały. Pastor się pyta, no jak tam dzisiaj, jak ty to? Ja nie potrafiłem mu nawet nic odpowiedzieć na to pytanie, bo myślę, powiem mu to, co słyszałem. Boję się tego, bo jeżeli to nie jest autentycznie od Ciebie, Boże, to może się stać przyczyną diabelskiego sidła, który wbije się mi w głowę i powiedzą, cokolwiek się wydarza, aha, brat Aleksander powiedział, że tu taki coś będzie. Myślę, zamilcz. Jadę do domu, byłem z córką, córką mówi, tato, czego ty taki jesteś? A ja to trawiłem, ja nie mogłem sobie miejsca znaleźć. To był jak Boży sąd. Rodzina tegoż pastora pyta się, no jak Aleksander, no co tam, no jak tam, no. Ja mówię, no dobrze, no wszystko dobrze. No fajnie, no dzięki Bogu byłem. Czyż ty nie jesteś zadowolony zbytnio? Nie, no jestem. W przeciągu 2 lat ten zbór się rozdwoił i w tej formie przestał egzystować. I zadałem sobie pytanie, czy ten lider, który to w ten czas robił, taką formę radości przejawia, czy on wiedział dokładnie, czego Bóg chce tego wieczoru? Czy on to dokładnie przeanalizował, czy dał się ponieść emocjom? Czy może to, co chciał zrobić, to według jego koncepcji Kościoła to miało być? No właśnie, ale dlaczego my mamy tak bardzo wiedzieć, czym jest Kościół w oczach Bożych? Czym jest Kościół, skoro on jest podwaliną i filarem prawdy? W Kościele Bóg złożył swoje imię. Jezus powołał Kościół przez swoją ofiarę na krzyżu. To ludzie w Kościele mówią, będziemy Bogu usługiwać teraz. Kochani, ja wam nie usługuję. Ja mam usługiwanie razem z wami od Pana. On przyszedł, aby mi i wam usługiwać. Ja nie przywiążę wam posługiwania. Ja jestem jednym z tych, którzy się bogacę tutaj. I ja czuję, że jestem tym, któremu Bóg posługuje na tym miejscu. Nie traktujcie, że Aleksander przyjechał wam posługiwać. Ale traktujcie, że Bóg przyszedł wam posługiwać w Chrystusie Jezusie. Niewiasty przyszły do grobu, niosąc wonne rzeczy, aby posłużyć Panu Jezusowi, chociaż na ostatek go namaścić. Ale to było posługiwanie śmierci, bo jego tam nie było. I oni ani nie pytali się Boga, czy to jest dobre, czy niedobre. Z własnej inicjatywy, no zróbmy coś dla Niego. Usłużmy naszemu Panu. Ale on był zmartwychwstały w ten, co i takiej posługi nie potrzebował. Jego nie było w grobie w tym momencie. On nie potrzebował tych balsamów ani maści, które niewiasty niosły. Wykosztowały się, natrudziły się, namartwiły się. Kto nam kamień odwali? No jak my to zrobimy? A w momencie, gdy przychodzą pasy, grób jest pusty. Wszystko bez sensu. Bo ten, który żył, przyszedł, aby usługiwać. I ludzie mówią, będziemy Bogu teraz usługiwać, Panu usługiwać. Nie, kochanie, my przychodzimy, aby Bóg Kościołowi usługiwał. Jesteś wyróżniony, ja jestem wyróżniony. Bóg zniża siebie nam posługiwać. Gdy chciał to uczynić uczniom Jezus Chrystus, oni się zbraniali. Nie, nie będziesz tego robił, Panie. Absolutnie. Ja się na to nie godzę, mówi Piotr. Nie, Piotrze, jeżeli Ci nie usłużę, nie będziesz miał ze mną działu. Bądźmy świadomi tego, że Pan przychodzi Kościołowi usługiwać. Bo On jest Ojcem Kościoła. On ten Kościół powołał do egzystencji. Powołał ludzi, którzy ten Kościół prowadzą i daje im mądrość, jak to mają czynić. Daje im ducha i wam, kochani. Dlatego to przyjmowanie tej Bożej łaski jest w Bożym zainteresowaniu. Czasami się sprężamy. Myślimy, jak by to zrobić, żeby to było najpiękniej, żeby to Bogu tak było przyjemnie. Tymczasem Duch Święty oczekuje, że to my się wycieszymy i weźmiemy chwałę od Niego. Niekiedy stoję w ławce między rzędami i tak modląc się w duchu, czuwam, że przychodzi Boża łaska i takie Boże potężne namaszczenie. I mój Panie, zachowaj, abym nie upadł między te ławki. Takie zwyczajne nabożeństwo, ale wiedziałam, że On przyszedł, aby mnie usługiwać w tym momencie, aby się mnie dotykać. Aby trwała moja wiara, moja nadzieja, abym nie słabł w tym, abym widział te możliwości Boże, abym nie patrzył na ludzi, nie podwątpiewał, czy to ma sens, tylko widział, że Bóg czyni rzeczy dobre w Kościele. Wracam z pracy taki sfrustrowany, coś nie wychodzi, coś się psuje, jakieś napięcie jest. I modlę się w aucie, Boże, Boże, ja mam w niedzielę sługiwę, tu taka atmosfera, ja się nie umiem połapać tym wszystkim. I naraz przychodzi takie pragnienie się jakąś pieśń nucić. Zaczynam śpiewać tą pieśń, przychodzi takie Boże namaszczenie, że moje oczy zalewają się łzami, ja skręcam samochody na pobocze, płaczę, krzyczę, wołam w tym aucie, aleluja, dzięki Ci, dzięki, to Pan przyszedł mnie usługiwać w tym momencie. Zna moje potrzeby, Twoje potrzeby. I to był taki cudowny moment, kiedy już dalej jechałem w takiej Bożej radości, w tym Bożym namaszczeniu. On przychodził usługiwać Kościołowi, a Kościół zachęcony łaską Pana czyni dobre rzeczy i wielbi Go według tego, jak On chciałby najlepiej. To wielu ludzi jakieś opracowują strategie, jakieś plany, jakby to się Panu Bogu przypodobać. Zauważmy pewną rzecz, że Piotr, który miał pójść do domu Korneliusza i jemu posługiwać, tak naprawdę to Duch Święty posłużył Piotrowi w domu Korneliusza. Czy nie tak? Piotr poszedł posługiwać w domu Korneliusza, ale tak naprawdę to Duch Święty usłużył Piotrowi w domu Korneliusza, bo on wyszedł przebłogosławiony, przewartościowany, zmieniony w swojej mentalności i poszedł do Jerozolimy i tłumaczy braciom, a on mówi, po coś tam poszedł. A on mówi, bo tak Pan chciał. I gdyby nie to przeżycie, to prawdopodobnie długo by się opierał przedtem, by pójść do pogan i głosił im Chrystusa. Ale tam przemieniony, gdy zauważył, że Duch Święty stąpił na tych ludzi, których traktował jako pogan, to jemu Duch Święty usłużył, bo stał się mądrzejszy, jak Bóg czyni w kościele. To był pierwszy dom, na którego Duch Święty był wylany, dom pogański. I to zmieniło Piotra. Bóg mi posługuje tutaj. Ja nie przyjechałem wam posługiwać. Ja wyjeżdżam stąd błogosławiony, szczęśliwy, że tu mogłem być. I to jest cudowne. A przy okazji tylko dzielę się Bożym Słowem. Weźmy też inne słowo, które tak ważne dla mnie się stało. Z listu do Efezjan, 3 rozdział. Niesamowite Boże Słowo. Naprawdę coś niesamowitego w tym słowie Pan zawarł przez usta Pawła. 3 rozdział, 10 werset 11. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodność, mądrość Bożą. Według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Zawsze wydawało mi się, że kto jak kto, ale wszystkie istoty niebiańskie, które posługują Bogu Najwyższemu, mają wgląd do wszystkich Bożych tajemnic, za wyjątkiem czasu przyjścia Jezusa. Że będąc tak blisko tronu Bożego, są przeniknięci Bożą atmosferą i tym wszystkim, co czynią. I kto jak kto, ale aniołowie, wszystkie moce niebiańskie, będące w tej bliskiej społeczności z Bogiem Twórcą, wszystko najwięcej wiedzą o nim daleko więcej jak my, ludzie, którzy przez wiarę sięgamy do tych rzeczy. A Paweł pisze tak, że wszystkie zwierzchności i władze w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodność Bożą. A więc dopóki nie było Kościoła, to nawet zwierzchności i okręgach niebieskich nie do końca rozumiały Bożą strategię. Nie do końca rozumiały, co Bóg chce zrobić dla ziemi i dla ludzkości. Ale gdy powołał za nas Kościół, gdy Bóg złożył ducha swojego w Kościele, gdy przyszła Boża obecność w Kościele, gdy się wylała łaska zbawienna w Kościele, to wszystkie istoty niebiańskie poznały teraz, patrząc na Kościół, tęże Bożą różnorodną mądrość. Czy to nie fascynujące, że ja jestem przedmiotem spojrzenia władz niebiańskich, zwierzchności i przeze mnie oni wielbią Boga, patrząc, co Bóg we mnie zrobił? Czy wiecie, jak to ważne jest, jaką rolę ma Kościół? Że wszystkie władze w okręgach niebieskich, co prawda nie do końca ja to mogę wyjaśnić czy zrozumieć, o jakie to władze chodzi, zwierzchności i tak dalej, ale pozostawmy tą sprawę Bogu. Ale one poznały w ten czas, jaki Bóg jest cudowny, kiedy Bóg powołał Kościół i złożył tam swoje imię, swojego ducha. To, że możesz się modlić w duchu, czy też w sposób fizyczny. To, że możemy go wielbić, mówić do niego Ojcze. To, że go odczuwamy i przychadzamy. To tak, jakbyśmy go mieli takiej bliskości naszych serc. To jest ta Boża mądrość wylana w Kościele. Halleluja. Halleluja. Jakie zadanie ma Kościół? Nie dziwię się, że Pawłowi tak zależało, aby Tymoteusz wiedział, co ma w tym Kościele robić, w którym jest to Boże imię złożone, Boży Duch złożony. I kiedy ktoś mówił, Aleksander, ty jesteś przeciwko uwielbianiu. A ja mówię, ja jestem przeciwny nie uwielbianiu. Nie zależy na uwielbianiu. Ale tym prawdziwie autentycznym, powodującym, że człowiek stojący przed Panem prawdziwie, nie prowadzony, czy w jakiś sposób zachęcany, czy manipulowany, ale prawdziwie otwierający serce i usta swoje, aby wielbić swojego Boga. Mnie uwielbiania nikt nie uczył. Nie chciałbym powiedzieć, że cokolwiek w Kościele zrobione jest złe. Taka ci inna forma, że kiedy my śpiewamy i tak dalej, to jest coś w tym nie tak. To jest wszystko przepiękne. Ale jedno jest najważniejsze w Kościele, to co Bóg nam daje. Rozmawiajmy ze swoim Panem. Bo dzisiaj przychodzi czas, kiedy zanika modlitwa w Kościele. Ludzie umią śpiewać, grać, ale nie umią się modlić. Jest problem w tym względzie, zwłaszcza młodego pokolenia. Nie wiem, czy macie takie spostrzeżenie. I kiedy przypatruję się młodym braciu, jestem szczęśliwy, kiedy chłopiec 10-letni siedzi, kiedy ja mówię, otwórzmy sobie Biblię, a on tam wertuje, nie bardzo wie, co ma gdzie znaleźć, mama mu pomaga, otwiera Biblię, ja mówię, Boże, jaki to jest widok przepiękny, jaki to jest dla mnie kosztowny, słodki widok, kiedy ja widzę tego chłopca, a on z tą Biblią się mocuje. I tak sobie myślę, on jeszcze raz nie jedną bójkę stoczy w szkole, jeszcze nie jedną rzecz nabroi, ale to z tego wyrośnie mąż Boży, który kiedyś będzie w Kościele usługiwał. Bo on jest w Kościele żywym. Tam się go Boże Słowo dotyka i on z tym Słowem coś chce zrobić. Szuka, wertuje kartki, a jest myśli, Boże, dzięki Ci za to. To jest niesamowity widok, kiedy ja to mogę oglądać. Ale też widzę inną scenę, kiedy przychodzi czas modlitwy, widzę milczenie. Widzę milczenie. I myślę, Boże, czego nam potrzeba dzisiaj? Ożywczego tchnienia. Ożywczego tchnienia Ducha Świętego, który wyzwoli spontaniczną radość. Byłem świadkiem takiej sceny, że u nas jeden taki starszy brat, który siedział tam w ostatniej ławce, czasami pomrukiwał, bo to jest, bo starszy mężczyzna, nie bardzo słyszał. I mówi tak, bracie Aleksander, to ci chcę powiedzieć, ja dziękuję Bogu za ciebie. I mówię, dlaczego? Bo ty głośno mówisz. A żona moja ciągle mówi, Aleksander, tylko proszę Cię, nie krzycz z Boże. Ja mówię, ale jak się trafi jakiś taki, który niezbyt słyszy, no to co? Może i lepiej, jak będę krzyczał. Mówię, ty jak mówisz, to się nie da zaspać. Ja mówię, to byłaby niezbyt dobra sprawa, jak cała wartość tego to jest to, że to jest głośno mówione. Ale jak patrzę na ludzi, którzy potrafią się entuzjazmować tym, że tam jakaś bramka padnie, rwą ławki na stadionach, krzyczą, kopią, cieszą się. My tak czasami wstrzemięźliwi. Żeby to nie było zbyt tak jakoś tak entuzjastycznie, jakoś tak trzeba zachować jakąś normę, no przecież to tak. Ja nie mówię, żebyśmy to ławkami przewracali, nie. Ale tak by się chciało niekiedy, by Kościół kipiał modlitwami ludzi radosnymi, rozpromienionymi łaską Pana, ogłaszających Jego Królestwo tu i teraz. Jesteś tu i teraz. Jesteś ze mną, Panie. Jesteś skałą moją. Jesteś twierdzą moją. Nie zachwieję się na wieki.
Alleluja. Amen. Bo przez Kościół
wszystkie zwierzchności poznają różnorodność, mądrość Bożą. Ktoś powiedział, po co to krzyczeć? Czyżby to nasz Pan mógł być głuchy i trzeba go budzić? A po co to się entuzjazmować? Po co to? Ktoś powiedział tak, jeżeli szukasz cichego miejsca, to idź na cmentarz. Tam są sami martwi, tam jest cicho. A tam, gdzie są żywi ludzie, tam jest giełk. Tam się coś dzieje, tam coś tętni. Idźmy do szkoły w czasie przerwy. Te mury mało co nie porozsadzane są przez tych dzieci, które są tak pełne energii. Bo w nich jest życie. Bo w nich jest życie. Halleluja. Mówimy tak, no, 10 minut to już, to je, ale tak godzinę przedłużyć. Byłem świadkiem nabożeństwa, w którym ja miałem zaszczyt być. Nabożeństwo trwało 4 godziny. Dużo to? 4 godziny nabożeństwo? Żeby były jeszcze ławki chociażby, albo krzesła. Myśmy stali ściśnięci jak śledzie. Starsi, młodsi, że tak jakby chyba zemdlał, to by nie upadł na ziemię. Tak by do końca nabożeństwa był między tymi ludźmi, tak z tej pozycji. Ktoś jakoś tak rozeznał, że ja jestem z Polski, no to oczywiście na siłę robił mi miejsce, sadzał, ja mówię, nie, bracia, dajcie spokój, przecież jesteś starszy ode mnie. Nie może tak być. 6-8 kazań. 4 modlitwy na kolanach. Jeżeli była szansa komuś uklęknąć, jak tam, gdzie nie było szansy, to nie klękali. Czy to jest model nabożeństwa, jaki chciał Paweł widzieć? Nie wiem. Nie wiem, czy taki, czy inny. Ale na pewno mu się rozchodziło o to, aby Boża obecność i Boży Duch był w Kościele. Aby on był objawiany przez znaki i cuda. Przez widoczną i wyraźną obecność. Przez dotykanie się ciał i dusz ludzkich. Aby wychodząc ze zgromadzenia, powiedzielibyśmy, dzisiaj byliśmy w obecności Pana naszego. W obecności Pana naszego. I o taki Kościół mi się rozchodzi. O taki Kościół mi się rozchodzi. Dlatego powiedziałem, że zawsze mam stres, kiedy mam cokolwiek mówić. I modlę się w duchu, Panie, przyjdź. Ja jestem tylko słabym człowiekiem, ale powiem tak, jak Paweł powiedział, że ja namalowałem obraz Jezusa przed oczyma waszymi. I mówi, Boże, daj mi tę możliwość. Daj mi to prawo, daj mi ten autorytet, abym mówiąc o Tobie nie rozminął się z Twoim oczekiwaniem. A On jest tak dobry, tak wielki, tak mocny, tak wspaniały, że brakuje nam słów, aby mówić o naszym Panu. A On przychodzi, aby nam usługiwać. Kościół się wysila, jakby to zrobić, aby Bogu zrobić przyjemność, aby Mu usługiwać. Chciałbym wam powiedzieć, że Duch Święty jest po to dany Kościołowi, aby Kościołowi usługiwać. Abyśmy byli posługiwani. On ma prawdziwą rozkosz, gdzie może Ci usłużyć. Jesteś w centrum Bożego zainteresowania dzisiaj na tym miejscu. Halleluja! On tutaj jest, aby nam usługiwać. On chce, abym wyszedł tym właściwym nastawieniu Jego obrazu, mocy i chwały. Jeżeli nie przypali Ci Twojego serca swoją mocą Ducha Świętego, nie wyryje, jeżeli użyj takiego słowa, grylcem swojego ducha na Twoim sercu. Będziesz miał ciągle wątpliwości, ciągle będziesz miał trudności z tym zaufaniem Panu. Widziałem ludzi, do których wyroki składała władza, którzy musieli wiele cierpieć, ale oni byli tak mocni w Chrystusie. Dlaczego? Bo Duch Święty wyrył na ich sercach znamie Jezusa, jeżeli mogę umieć użyć takiego słowa. I nie wyjdziesz z tego kościoła, będziesz filarem w tym kościele. Bo to jest wola Boża, abyś tam pozostał i był. Wielu ludzi przychodzi, odchodzi. Zachęceni taką serdecznością. Myślę, to taki fajny kościół, taka fajna społeczność. Oni tacy mili są, goszczą, zapraszają, pocieszają. To jest tak super. Ale gdy pozostaje samych sobą, mówi, no ja myślałem, że ten kościół jest inny. Ja się zawiodłem na tym kościele. A przecież Chrystus powołał nas opłotków. Tak mówi Boże Słowo. Wyjdźcie na roztajne drogi, patrzcie. I tych biednych, trędowatych ludzi zaproście na wesele, aby był dom mój pełny. Nie jesteśmy supermenami, jesteśmy ludźmi, na które łaska Boża spoczęła. Z opłotków i ogródków nas wybrał Pan, aby złożyć na nas imię swoje. I to jest Kościół. Ja bym nigdy nie potrafił sam siebie cokolwiek powiedzieć, aby się modlić, gdyby nie to, że łaska Boża przyszła do mojego serca. Nigdy. Ty też byś nie mógł tego zrobić, ani się modlić, ani cokolwiek mówić, gdyby nie to, że łaska Boża przyszła do twojego serca. Dzisiaj możesz opowiadać o chwale, mocy, piękności Jezusa Chrystusa. Zechciejmy pozwolić Mu, żeby On nam usługiwał. Zróbmy modlitwę. Zróbmy taki czas modlitwy. Jeżeli potrzebujesz i pragniesz, aby Ci Pan usługiwał dzisiaj, wyjdź do przodu. To jest Twój czas. Pozwól Mu. Pozwól Mu, żeby On zaczął działać. Pozwól Mu, aby On przyszedł. Aby On się zniżył ku Tobie. Pozwól Mu na to. On na to czekał wiele czasu i wiele dni, abyś Mu pozwolił, aby Ci usłużyć. Amen. Postańmy, będziemy się modlić. Jeżeli ktokolwiek pragnie z Was, aby się pomodlić o Niego, o jakieś potrzeby, które ma, zapraszamy tutaj, aby mogli iść do przodu. Abyśmy się mogli o te osoby modlić. Są starsi zboru, jest pastor, są ludzie, którzy chcą Wam w Waszych modlitwach wspierać. To jest Wasz czas. Pozwólcie, aby Bóg Wam usługiwał. Halleluja. Halleluja. Zapraszam pastora, abyśmy się mogli modlić z tymi ludźmi.